Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Olimpia Wyglądacz, certyfikowana muzykoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Olimpio, Filharmonia Krakowska zaczęła leczyć muzyką w każdą środę miesiąca, ale tylko w jedną. Zaprasza pani dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, seniorów oraz dorosłych z zaburzeniami psychicznymi na zajęcia z muzykoterapii. Skąd pomysł, by wprowadzić taki rodzaj terapii do Filharmonii?
Pomysł wyszedł od samej Filharmonii. Dostałam telefon od pani Pauliny, która miała taki pomysł i z tego co wiem ogromną chęć, żeby Filharmonia otwarła się na osoby z niepełnosprawnościami, z różnymi zaburzeniami, żeby też Filharmonia stała się takim miejscem i taką przestrzenią bardziej dostępną dla szerszej grupy osób, bo często takie właśnie osoby, które mają jakiekolwiek zaburzenia, no są w pewnym stopniu wykluczone z uczestnictwa w kulturze. Więc ten pomysł się pojawił i po kilku rozmowach telefonicznych udało nam się ogarnąć zarys tego projektu, czyli jakby to mogło wyglądać, ile to będzie spotkań, co na tych spotkaniach się będzie działo, kogo możemy tam zaprosić. No i tak po czasie ruszyło.
Ruszyło. Już pierwsze zajęcia za panią. Jakie wnioski można wysnuć po nich?
Mieliśmy już kilka zajęć tak naprawdę i z każdą grupą, bo aktualnie mamy 3 grupy na zajęciach muzykoterapeutycznych, z każdą grupą mam inne wnioski, inne spostrzeżenia, inne rzeczy udało nam się zrealizować. Pierwsza grupa to są dzieci, właściwie już młodzież z niepełnosprawnością intelektualną z 3 placówek specjalnych z Krakowa. Ta grupa też jest bardzo zróżnicowana. Tam są dzieci, jedne są nieco młodsze, drugie są już właśnie w wieku nastoletnim, a trzecia grupa jest w ogóle niesamowita. Są to dzieci na wózkach leżące, więc mamy taki... No naprawdę niesamowitą przestrzeń ludzką na tych zajęciach.
Ogromną różnorodność.
Ogromną różnorodność i szukałam sposobu na to, jak można z tą grupą pracować, co można im zaproponować wspólnego, żeby te zajęcia odnosiły cel, jaki miałam w głowie, więc teraz widzę, że zaczyna się dobrze dziać. Zaczynamy się coraz lepiej rozumieć i też widzę, że dzieci już weszły ze mną w taką relację, że już poznają panią, jak wchodzą. Jestem też w kontakcie z paniami, które przyjeżdżają, więc jest naprawdę dobrze, dzieci współpracują. Druga grupa to są seniorzy. To są właściwie panie seniorki, ponieważ nie mamy żadnego mężczyzny w składzie. Mamy same panie. Panie na początku to była bardzo kameralna grupa na pierwszych zajęciach. Panie przyszły lekko zestresowane, nie wiedziały, co je kompletnie czeka. No ale wyszły zadowolone bardzo i takie uradowane. No i teraz jest taka sytuacja, że grupa pęka w szwach i mamy listę rezerwowych osób, które chciałyby dołączyć, ale jakby nie mamy takie teraz możliwości, żeby jeszcze zaprosić więcej seniorów do tej grupy. No i to jest bardzo, bardzo radosna i dynamiczna grupa, gdzie śpiewamy, rozmawiamy o muzyce i tworzymy też swoje piosenki. A trzecia grupa, najświeższa, mieliśmy dotychczas tylko 2 spotkania. To jest właśnie grupa dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z krakowskich DPS-ów. I to jest grupa męska. To jest grupa męska i panowie też widzę, że otwarli się, że mają ogromną radość ze wspólnego muzykowania i dla mnie to jest najcenniejsze, że są w ogóle otwarci na współpracę, żeby cokolwiek wspólnie zrobić.
Pani Olimpio, na początku pani wypowiedzi padły słowa o celowości tych zajęć, tych warsztatów. Mówiła pani o tym, że przyświecał pani jakiś cel. No więc o ten cel chciałam zapytać i jednocześnie też rozszerzyć ten wątek o samo pojęcie muzykoterapii. Bo ona też niesie z sobą pewne cele.
Dokładnie. Cel jest tak naprawdę punktem wyjścia do tych zajęć. Czyli nie spotykamy się po to, żeby się spotkać, tylko oczywiście spotkanie jest ważne, ale temu spotkaniu przyświeca cel bardzo konkretny. Dla każdej grupy on jest troszeczkę inny. I ja sobie ten cel określiłam gdzieś na początku. Tych celów jest troszeczkę więcej, ale kiedy zaczęłam pracę z tymi grupami, to rzeczywiście zobaczyłam, co jest w tych grupach ważne, co warto byłoby, nad czym warto byłoby pracować. Więc na początku tego procesu dla każdej grupy obrałam sobie taką ścieżkę. Te spotkania są tylko raz w miesiącu, więc nie da się zrobić wszystkiego. Nie da się tutaj wypracować wszystkich moich pomysłów, które mam w głowie, ale te główne jak najbardziej są. I tutaj jeśli chodzi na przykład o seniorów, to moim celem jest to, żeby osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, otwarły się na współpracę z innymi i żeby dzieliły się swoim życiem, dzieliły się swoimi doświadczeniami, używając właśnie narzędzi muzykoterapeutycznych, ale żeby się dzieliły i żeby przede wszystkim, pierwszy krok, który muszą wykonać, to dojechać do filharmonii. Czyli muszą wyjść z domu, muszą podjąć tą aktywność i to zaangażowanie, żeby po prostu się ruszyć, żeby dotrzeć. To jest tak naprawdę dla seniorów to jest często ogromny wysiłek z tego, co panie opowiadają. Więc jakby tutaj jest taki mam plan na tą grupę seniorów. Jeśli chodzi o grupę dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, to moim głównym celem jest to, żeby właśnie ta grupa współpracowała, czyli znaleźć takie narzędzia i takie metody, żeby każdy czuł się ważny, każdy znalazł przestrzeń, w której zauważył, że o, to umiem robić. I jakby tworzę coś, robię, gram i to tworzy jakąś całość, czyli jestem członkiem tej grupy, jestem ważny, jestem zauważalny i koncentruję się na tym, czyli słucham innych, patrzę na innych, patrzę na panią, tworzę coś wspólnie, tak? Jakby to jest mój cel, jeśli chodzi o tą grupę w cudzysłowie szkolną. A jeśli chodzi o panów, czyli o moich dorosłych panów z schizofrenią głównie, to są głównie pacjenci schizofreniczni, to przede wszystkim to jest cel główny, żeby oni zaczęli mówić. Żeby oni zaczęli opowiadać o swoich przemyśleniach, o swoich doświadczeniach, o swoich w ogóle myślach, które im przychodzą do głowy, na przykład słuchając jakiejś piosenki, tekstu jakiejś piosenki. Ponieważ schizofrenia jest takim schorzeniem, które trochę trzyma chorych w takich schematach myślowych i często wyjście z tych schematów i też rozmowa o czymś trochę abstrakcyjnym jest trudna. Więc tutaj przede wszystkim nad tym pracujemy. Mhm.
Spore wyzwania przed panią i wielka różnorodność też i metod, narzędzi, żeby móc trafić do każdego z tych odbiorców, o których pani opowiada i z którymi pani pracuje w Filharmonii Krakowskiej po to, żeby rozwijać ich umiejętności i poznawcze, i emocjonalne, i społeczne, ale też kondycję fizyczno-psychiczną poprawić. Właśnie. No więc po jakie narzędzia, po jakie metody pani sięga? Bo wiem, że sama muzykoterapia korzysta z różnych metod. Mamy na przykład metodę komunikatywną, metodę kreatywną, relaksyjną, treningową i tak dalej, i tak dalej. Czy pani też stosuje tutaj różnego rodzaju miks i sięga po te różnorodności metod? Czy ma pani swoją wypracowaną ścieżkę?
Pani już może podświadomie przed chwilką wymieniła wszystkie sfery funkcjonowania, które chce poprawić muzykoterapia, czyli właśnie w sferę komunikacyjną, ogólnorozwojową, poznawczą. O tym też mówi nam główna definicja muzykoterapii jako metody naukowej. Mhm. Jest to rzeczywiście metoda, która w ogólnym założeniu ma pomóc w poprawie funkcjonowania pacjenta, całościowej poprawie. Nie będę przytaczać całej definicji, ona jest dosyć długa, i taka bardzo kompleksowa, ale o to nam chodzi, żeby poprzez muzykę usprawnić funkcjonowanie człowieka. i faktycznie jest tak, że no, wykorzystuje się bardzo wiele metod, jest bardzo wiele metod. Przychodzi mi do głowy mój ostatni wykład, miałam wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Mysłowicach i tam panie bardzo dopytywały właśnie o te metody, jak to jest, co się wykorzystuje. I trochę to przyrównałam i chyba to jest trafne do specjalizacji w medycynie. Że faktycznie tak jest, że metod, mówimy na to bardziej modeli, modele muzykoterapeutyczne, jest ich sporo i to są takie specjalizacje, gdzie każdy muzykoterapeuta, z mojego doświadczenia to wynika i moich też koleżanek, które znam, z którymi pracujemy, że każdy poniekąd wykształca sobie jakąś swoją ścieżkę, czyli może tak być, że wykorzystujemy różne modele, różne metody, korzystamy z niektórych zakresów tylko, robiąc jakąś swoją ścieżkę, ponieważ tych modeli jest bardzo wiele, sposobów pracy jest bardzo wiele i rzeczywiście jest na przykład muzykoterapia kreatywna, która w większości opiera się na improwizacji muzycznej, często bez słów, często tylko na przykład na sylabach, na improwizacji wokalnej, a często też na piosenkach jak najbardziej, ale jakby główną techniką pracy jest improwizacja, którą się tworzy na bieżąco z pacjentem. Są też modele, nie wiem, psychoterapii muzycznej, właśnie też metody relaksacyjne. I jest tak, że żeby pracować danym modelem, trzeba mieć bardzo konkretne umiejętności. Nie każdy muzykoterapeuta na przykład ma taki zasób i takie umiejętności gry na fortepianie, załóżmy, żeby improwizować z pacjentem. Można wykorzystywać jakieś elementy, ale żeby w 100% improwizować, może nie każdy ma umiejętności. Tak samo nie każdy będzie posiadał umiejętności, żeby prowadzić psychoterapię muzyczną. Mm-hmm. Więc to też jest tak, że każdy się troszeczkę specjalizuje w swojej działce i szuka swojej ścieżki, z czego móc korzystać.
A jaką ścieżkę edukacji musi wybrać osoba chcący być muzykoterapeutą? Czy musi mieć właśnie te umiejętności muzyka, o których pani mówi, czy raczej terapeuty?
I takie, i takie. Muzykoterapia szczęśliwie jest już kierunkiem, który jest wykładany na Akademii Muzycznej. Ja jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach. I jest to po prostu kierunek specjalizacyjny, muzykoterapia. I ukończenie takiego kierunku faktycznie daje no, bardzo duży zasób wiedzy i też umiejętności praktycznych, tak? Gdzie uczymy się różnych właśnie sposobów pracy z pacjentami. No i te muzyczne umiejętności są bardzo ważne. Praca z instrumentem, akurat w przypadku muzykoterapii bardzo często wykorzystuje się gitarę. Więc no naprawdę taka umiejętność funkcjonowania z tym instrumentem jest niezwykle ważna. Używanie głosu w umiejętny sposób, żeby faktycznie głos nam służył, ponieważ jest wykorzystywany często do maksimum na zajęciach. Więc umiejętności muzyczne, tak samo komponowanie, spisywanie nut, spisywanie funkcji harmonicznych, to są wszystko rzeczy, które są bardzo potrzebne w pracy muzykoterapeuty. I druga część to faktycznie są umiejętności terapeutyczne, których można się nauczyć, można sobie wykształcić pewne narzędzia, ale do tego są też potrzebne, wydaje mi się, pewne cechy też konkretnego człowieka.
Osobowości,
temperamentu, charakteru.
Muzykoterapeuta to już zawód?
Jeszcze trwają prace nad tą ustawą, aby muzykoterapeuta był pełnoprawnym zawodem. Szczęśliwie działa w Polsce certyfikacja muzykoterapeutów. I to jest bardzo ważne, tak jak działa też certyfikacja psychologów, psychoterapeutów. Muzykoterapeuci też są certyfikowani i to bardzo zabezpiecza ten obszar terapeutów, którzy pracują, ponieważ istnieją w Polsce tak naprawdę dwie drogi, żeby stać się muzykoterapeutą, to jest ukończenie studiów na kierunku muzykoterapia, bądź studiów podyplomowych. I często jest tak, że mam też takie osoby, które kończą jakieś studia, na przykład fizjoterapię i po fizjoterapii idą na studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii. I to też jest piękne połączenie, bo mamy fizjoterapeutę, który staje się również muzykoterapeutą i potrafi pracować z pacjentami, którzy mają uszkodzenia neurologiczne, gdzie pracuje rzeczywiście fizjoterapeutycznie, używając narzędzi muzykoterapeutycznych. Więc jest to naprawdę wspaniała rzecz. Więc to są takie dwie drogi kształcenia muzykoterapeutów w Polsce. Żadne szkolenia, żadne kursy, żadne warsztaty nie dają uprawnień do prowadzenia pełnoprawnej muzykoterapii. Mhm. Oczywiście do prowadzenia zajęć z elementami muzykoterapii tak, ale nie można się nazwać wówczas muzykoterapeutą.
Pani jest certyfikowaną muzykoterapeutką.
Tak, tak. Udało mi się uzyskać certyfikat. Po studiach przystąpiłam do egzaminu certyfikacyjnego i tak, tak właśnie jest.
Pani Olimpio, a czy nie ma pani takiego przeświadczenia, że wciąż wokół muzykoterapii krążą jakieś takie nieprzychylne stereotypy, które utrudniają osobom, odbiorcom, potencjalnym odbiorcom korzystania z zakresu działań muzykoterapeutów?
Tak, myślę, że tak jest. Szczególnie, że spotykam się z tym, prowadząc różne wykłady. W różnych miejscach gdzieś pojawiam, czy wykłady, czy nawet szkolenia. Prowadzę też sporo szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych przede wszystkim z muzykoterapii i tam to właśnie się pojawia, te stereotypy, gdzie w 90% przypadków jest tak, że muzykoterapia rozumiana jest jako metoda relaksacji. I oczywiście może tak być i muzykoterapia może być wykorzystywana jako metoda relaksacji, ale to nie jest wszystko. I też często zdarza mi się słyszeć takie osądy, że muzykoterapia to jest słuchanie muzyki. Czyli taki obrazek osoby, która siada albo leży, dostaje słuchawki, słucha Mozarta i automatycznie staje się zrelaksowana. No nie, to tak nie działa. I tak jak mówię, to jest bardzo indywidualne, bo oczywiście może tak być, że ktoś słuchając Mozarta czuje się zrelaksowany. Ale to jest indywidualna kwestia i nie na każdego tak to podziała. Więc to też nie jest tak, że muzykoterapia jest tylko słuchaniem muzyki, albo jest taką apteczką muzyczną, tak? Że ta muzyka sprawi, że będę radosny, a ta muzyka sprawi, że będę zrelaksowany, a ta muzyka, jak tylko jej posłucham, to wstąpi we mnie nowa energia. Więc to tak nie działa.
To jak działa? Czym jest muzykoterapia?
No właśnie, muzykoterapia jest bardzo szerokim spektrum działania. To jest wszechstronne używanie muzyki, ale też jej elementów do poprawy funkcjonowania zdrowia pacjenta. Więc możemy wykorzystywać na przykład tylko rytm, możemy wykorzystywać tylko melodię, ale możemy wykorzystywać jakby wszystkie te aspekty. I możemy ją wykorzystywać receptywnie bądź aktywnie. Receptywnie, czyli rzeczywiście odbierając muzykę i nie uczestnicząc aktywnie, czyli słuchając, albo aktywnie, czyli tworząc też muzykę, grając na instrumentach, śpiewając, ruszając się do muzyki. To są dwie formy pracy w muzykoterapii. Zatem obalając te stereotypy, muzykoterapia to nie jest słuchanie muzyki tylko i wyłącznie. Tylko bardzo, bardzo wszechstronne działania, które się opierają o wykorzystywaniu muzyki do różnych działań i do osiągania różnych celów z różnymi pacjentami. I jakby to, co zrobimy, co wykorzystamy, jest indywidualnie dostosowane. Tak właśnie jest też ze słuchaniem muzyki, że dla jednego pacjenta słuchanie chorałów gregoriańskich będzie wyciszało go bardzo mocno, jego tętno krwi będzie się obniżać i poczuje się rzeczywiście spokojny, a drugiego pacjenta wprowadzi to w absolutny szał. Więc to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia i też często się spotykam z takimi pytaniami, czy istnieje coś takiego jak apteczka muzyczna, albo że są takie płyty relaksacyjne do słuchania, albo że płyty na dobry humor na przykład. I zawsze wtedy odpowiadam, że tak, są takie rzeczy i można je stosować, można z tego korzystać, ale bardzo indywidualnie. Poznać, rozmawiać o tej muzyce i tak jak mówię, jednej osobie to będzie służyć, a drugiej zupełnie nie, bo każdy z nas ma inne uwarunkowania, inne doświadczenia, inny temperament, inny charakter, więc nie ma uniwersalnych piosenek, utworów, więc no, o tym trzeba bardzo mocno pamiętać.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Olimpia Wyglądacz, certyfikowana muzykoterapeutka. Przejdźmy, pani Olimpio, teraz już do tych praktycznych odsłon pani zawodu. Terapia muzyką wykorzystuje wpływ ułożonych w sekwencje dźwięków na psychiczną i somatyczną strefę organizmu ludzkiego. Takie słowa przeczytałam w temacie muzykoterapii właśnie. No więc jak te sekwencje należy układać, by byle czyłyby uzyskać te wszystkie założone przez panią cele?
Myślę, że tutaj nawet bardziej niż o sekwencjach trzeba powiedzieć o technikach muzykoterapeutycznych. Czyli tak naprawdę właśnie o narzędziach, które wykorzystują muzykoterapeuci w pracy z grupami bądź w pracy z indywidualnym pacjentem. To, co wykorzystamy, i to, co będziemy stosować, jest zależne od tego właśnie, z kim pracujemy, jaka to jest konkretnie grupa, bądź jaki to pacjent i jakie sobie założymy cele. Czyli punktem wyjścia jest cel. I taki ogląd całościowy na właśnie naszego pacjenta, tutaj będę mówić tak pacjenta, myśląc i o grupie, i o pacjencie indywidualnym, ponieważ no, każda grupa ma swoją specyfikę, każdy pacjent ma swoją specyfikę i trzeba to wszystko jakoś tak indywidualnie dopasować, żeby te cele móc osiągnąć.
Zanim pani przejdzie jeszcze do mówienia o narzędziach, to chciałam zapytać o różnicę pracy pomiędzy pacjentem indywidualnym a grupą. Bo z tego, co pani opowiada, można wysnuć wniosek, że praca z grupą jest chyba pracą bardziej wymagającą.
Nie wiem, czy wymagającą, ponieważ i praca z indywidualnym pacjentem i z grupą jest i tutaj są bardzo różne wymagania. Być może jest tak, że w grupie mamy na terapeucie spoczywa większe wymaganie fizyczne. Często to jest naprawdę praca fizyczna. Często się czuję po prostu fizycznie zmęczona. Nawet bieganiem, tak, od człowieka do człowieka na sesji i śpiewaniem jednocześnie i pokazywaniem, więc naprawdę często to jest po prostu zmęczenie fizyczne i tutaj może jest rzeczywiście większe wymaganie od terapeuty.
Ale ta różnorodność grupy, o której pani mówiła na początku naszej rozmowy, nie jest wyzwaniem?
Jest wyzwaniem absolutnie. Często w trakcie sesji mam takie poczucie, że głowa mi już dymi, bo przygotowuję sobie pewne rzeczy wcześniej i wiem konkretnie, co chcę zrobić, a sesja jest tak dynamiczna, że to i tak wszystko trzeba zmodyfikować. I to jest jakby, to jest praca terapeutyczna, gdzie na bieżąco odpowiadamy na to, co się dzieje na sesji. I to jest praca umysłowa, która się odbywa bardzo dynamicznie, bardzo szybko i rzeczywiście no to modelowanie jest często dużym wysiłkiem i jest trudne poprzez właśnie taką różnorodność, którą mamy akurat tutaj w tej grupie dziecięcej, to jak najbardziej. Więc ta różnica między sesją indywidualną, z indywidualnym pacjentem, a grupową sesją jest jak najbardziej. Na pewno jest tak, że w sesji indywidualnej możemy się bardzo mocno skupić na pacjencie i bardzo mocno możemy wejść w relację z nim i dużo, bardzo rzeczy da się wypracować. Moje doświadczenie też jest takie, że był taki czas, że miałam sporo pacjentów, właśnie dzieci przede wszystkim, indywidualnych, na indywidualnych sesjach w gabinecie. I miałam te sesje co tydzień, więc co tydzień widziałam się z danym dzieckiem i to naprawdę przynosiło ogromne efekty, że ta indywidualna praca jeden na jeden co tydzień, to były niezwykłe efekty i ta muzykoterapia, która się wtedy odbywała, niesamowicie wspierała inne terapie tych dzieci, właśnie czy logopedyczną, czy fizjoterapię, czy w ogóle funkcjonowanie w grupie w przedszkolu na przykład, więc indywidualne sesje są bardzo, bardzo cenne.
To zapytam jeszcze panią, pani Olimpio, będąc przy tym wątku, o jedną rzecz. W jakich sytuacjach zgłaszali się do pani rodzice dzieci, którzy wyrażali potrzebę wzięcia udziału w zajęciach z muzykoterapii?
tutaj są jakby, w tym przypadku opowiem o dwóch jakby takich sytuacjach. Pierwsza sytuacja jest taka, że ja mam doświadczenie w pracy w przedszkolach terapeutycznych, czyli w przedszkolach, które się specjalizują w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. I dobrze, że tak się dzieje w Polsce już coraz więcej, że do tej pracy są zapraszani też muzykoterapeuci, gdzie muzykoterapia jest traktowana jako terapia, która jest dla dzieci bardzo atrakcyjna, bo wykorzystuje instrumenty, śpiew, muzykę, czyli coś, co dzieci bardzo lubią. Więc jakby to jest ta jedna ścieżka, gdzie ta muzykoterapia indywidualna się pojawia. A druga to właśnie to, o czym pani mówi, o tych rodzicach, którzy się zgłaszają. I jest to piękne, bo mam takie doświadczenie, że troszkę to jest taka pantoflowa poczta, że rodzice przekazują sobie te informacje. I w 90% przypadków, które ja osobiście poznałam, jest tak, że zazwyczaj są to dzieci, które bardzo lubią muzykę, gdzie rodzice zauważają, że na przykład na muzykę reagują bardzo żywo i chętnie, co nie zawsze na przykład się dzieje na logopedii, załóżmy. I rodzice przychodzą, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście może ta muzyka by jakoś tam pomogła jeszcze ich dziecku. I często jest tak, że faktycznie zostają na tych zajęciach indywidualnych muzykoterapeutycznych, korzystają z tych zajęć indywidualnych, ponieważ dzieci osiągają rzeczy, które ciężko jest im osiągnąć na innych terapiach, bo muzyka jest dla nich przestrzenią, która ich po prostu interesuje. Gdzie łatwiej dziecku jest zaśpiewać jakąś głoskę, sylabę, niż ją powiedzieć u pani logopedki. Często śpiew jest łatwiejszą formą. Często komunikacja dla dziecka autystycznego, które nie mówi, zagranie na bębenku w odpowiedzi na to, co zagrał terapeuta, jest łatwiejsze niż powiedzenie do niego czegokolwiek. Więc niewerbalne sposoby, których używa muzykoterapia, są dla dzieci przystępniejsze, łatwiejsze i są często takim pierwszym krokiem do tego, żeby pójść dalej. I też w tych indywidualnych właśnie sesjach, które się odbywają w gabinetach, jest tak, że my potem zbieramy informacje od innych terapeutów, którzy pracują z tym dzieckiem i próbujemy przemycić w muzykoterapii coś, co na przykład pani na logopedii idzie bardzo ciężko. I miałam też taką dziewczynkę, która no, bardzo ciężko jej się pracowało z logopedą, stresowała się tymi zajęciami, jakoś nie umiała do końca funkcjonować. I na muzykoterapii ćwiczyłyśmy wszystkie samogłoski, śpiewając, piszcząc, skacząc i to się udawało. Więc jest to taki pomost, piękny pomost do tego, żeby z dzieckiem pracować.
Pomost przy jakich zaburzeniach najczęściej stosowany? Jakim zaburzeniom pani poleca muzykoterapię?
Gama i lista zaburzeń tak naprawdę jest niewyczerpana. Muzykoterapię można wykorzystywać naprawdę z każdym człowiekiem. Są bardzo rzadkie przypadki, w których trzeba byłoby się zastanowić nad słusznością wykorzystania. Jest tak zwana padaczka muzykogenna, która wyklucza skorzystanie z muzykoterapii, a to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki. Czy na przykład pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie są poddani leczeniu, to wtedy też trzeba byłoby się mocno zastanowić, czy dźwięki nie wpływałyby na takich pacjentów zbyt pobudzająco. Ale tak naprawdę muzykoterapię można wykorzystywać właśnie z dziećmi. Przede wszystkim to jest moja akurat ulubiona działka, więc tak o niej najchętniej opowiadam. Z dziećmi z różnymi zaburzeniami, z niepełnosprawnością, czy intelektualną, czy fizyczną, czy z niedorozwojem mowy, z autyzmem, z różnego rodzaju zaburzeniami. Naprawdę to jest szeroka gama zaburzeń, gdzie możemy działać. Ale nie tylko zaburzeń. Muzykoterapię wykorzystujemy też w pracy z dziećmi, które są w normie intelektualnej, ale są na przykład dziećmi bardzo wysoko wrażliwymi, albo dziećmi, które tak się mówi, są wybitnie zdolne i mają różne problemy komunikacyjne względem rówieśników. Tam też wykorzystujemy muzykoterapię. Kolejno możemy pracować z pacjentami, nawet na oddziałach szpitalnych mogą to być pacjenci onkologiczni. Mamy cały dział muzykoterapii, która zajmuje się z pracą z wcześniakami. Więc tutaj jak najbardziej. Mamy pacjentów neurologicznych, czyli wszelkie zaburzenia neurologiczne też jak najbardziej. Depresja, wszelkie zaburzenia wieku starczego. To naprawdę ciężko jest mi wymienić obszar, gdzie nie moglibyśmy pracować muzykoterapeutycznie, tylko właśnie to jest zależne od tego, czy ja jako muzykoterapeuta podejmę się pracy z taką grupą. Czy czuję się na siłach, czy jest to moja specjalizacja, bo tak jak mówię, tutaj każdy muzykoterapeuta ma swój obszar działania i tak jak niektórzy się specjalizują w pracy z seniorami i się czują się w tym świetnie, tak drugi muzykoterapeuta nie do końca będzie się tutaj czuł dobrze, więc to też jest potem już obszar specjalizacji danego terapeuty.
Pani podjęła się pracy w Filharmonii Krakowskiej wraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z seniorami oraz z dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi. To jest bardzo zróżnicowana grupa odbiorców, więc wrócę do pytania o te narzędzia, po które pani sięga, pracując z nimi, bo rozumiem, że też trzeba je dostosować i do wieku, i do tych zaburzeń, które posiadają.
Tak, grupa jest zróżnicowana i podjęłam się tego wyzwania, dlatego że miałam wcześniej doświadczenia z dziećmi, bogate doświadczenie, ale również z seniorami, więc znałam te grupy. Mniejsze, zdecydowanie mniejsze doświadczenie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Jest to dla mnie też taka nowa trochę ścieżka, którą sobie to teraz odkrywam w sobie, która mnie też bardzo interesuje. Ale to, co na pewno we mnie jest takiego uniwersalnego, to są narzędzia, z których korzystam. Czyli korzystam z tego, co jest mi bliskie, co umiem, w czym czuję się dobrze. Nie korzystam z narzędzi, które są dla mnie na dzisiaj niedostępne, albo z których nie wiem, jak korzystać. Czyli
o jakich narzędziach pani mówi?
I przez lata pracy tak naprawdę wykształciłam sobie trochę swoją ścieżkę, takie trochę eklektyczne podejście, co jest jak najbardziej dopuszczalne, bo tak jak mówiłam, muzykoterapeuci korzystają z różnych modeli i w mojej pracy opieram się na elementach muzykoterapii kreatywnej, korzystam rzeczywiście z improwizacji, staramy się improwizować, ale często jest tak, że ta improwizacja jest kierowana, czyli jest kierowana przez jakieś słowo, jest kierowana przez piosenkę i ma ona pewien schemat, w którym się trzyma, więc na naszych zajęciach korzystam z improwizacji w tych wszystkich trzech grupach. I ta improwizacja w każdej grupie wygląda oczywiście inaczej, bo mamy z innym pacjentem do czynienia, ale wykorzystuję i to naprawdę jest piękne, ponieważ improwizacja daje taką przestrzeń swobodnej gry. A to często dla człowieka jest niedostępne i na przykład panie, seniorki są głęboko zdziwione. Jak to możemy grać tak, jak chcemy? No tak, właśnie o to chodzi, że mogę grać tak, jak czuję, tak, jak chcę, tak, jak mnie niesie muzyka w danym momencie. Więc improwizacja jest tutaj no naprawdę takim złotem, jeśli o to chodzi. Kolejną rzeczą, którą bardzo chętnie wykorzystuję i też ją robię w tych trzech grupach i też w każdej grupie inaczej, to jest pisanie piosenek. To jest też narzędzie muzykoterapeutyczne, gdzie albo tworzymy coś zupełnie na nowo, czyli tworzymy swoje słowa i swoją melodię. To jest najtrudniejsza opcja, gdzie grupa tworzy wszystko od początku. I tej opcji podjęłam się właśnie u panów z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj będziemy tworzyć coś zupełnie na nowo. Będzie to piosenka o nich. Już zaczęliśmy ją tworzyć. To będzie piosenka o ich życiu, o tym, co lubią. Druga jakby strona pisania piosenek to jest taka, że wykorzystujemy piosenkę, która już jest, ale tworzymy do niej inne słowa. I tak też się wydarzyło z paniami seniorkami, gdzie stworzyłyśmy, tak to nazwałyśmy, hymn naszych zajęć, wykorzystując piosenkę Więc chodź, pomaluj mój świat. I tam stworzyłyśmy inne słowa do refrenów. To były słowa, które panie same napisały. Łącznie z tym, że jeszcze w domu pracował nad swoją indywidualną wersją tego tekstu i przyniósł na następny raz swoje propozycje. Więc tutaj to była jakby ta druga jeszcze opcja pracy z pisaniem piosenek. Ostatnia opcja, której podjęłam się w grupie szkolnej, jest taka, że wraz z moją pomocniczką, którą zaprosiłam do tego też projektu, drugą muzykoterapeutką, będziemy dzielić tą grupę szkolną na takie mniejsze grupy, żeby stworzyć właśnie piosenkę, która będzie piosenką tych dzieci. Tutaj będzie tak, że muzykoterapeuta nada melodię i nada rytm, ale słowa będą tworzyć dzieci. Więc też ta grupa szkolna będzie miała swoją piosenkę, tylko musimy ją stworzyć wspólnie też przy pomocy właśnie drugiej muzykoterapeutki, ponieważ nie dalibyśmy rady tego zrobić wszyscy razem, ze względu na to, że ta grupa jest tak mocno zróżnicowana.
To pokazuje, że terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też i tworzenie muzyki, a efekty tych wspólnych zajęć, które pani nadzoruje, które pani prowadzi, będzie można obejrzeć podczas programu artystycznego, który to zostanie wykonany w maju w przyszłym roku podczas finałowego koncertu wraz z zaproszonymi muzykami w Filharmonii Krakowskiej.
Tak, zgadza się, koncert będzie dokładnie 10 maja. Jeszcze nie do końca wiadomo, na jakiej sali, to też pewnie będzie zależne od tego, ile osób będzie planowało na ten koncert przyjść, ale tak, cały projekt będzie wtedy właśnie podsumowany. Jakby wszystkie grupy będą występować. To, co uda nam się wypracować, chcielibyśmy pokazać. Myślę, że to będzie dla tych osób duże bardzo wydarzenie. Panie seniorki już zacierają ręce i planują tournée ze swoimi piosenkami. Więc no, to jest dla nich też taka niesamowita nobilitacja, żeby po prostu w Filharmonii się pojawić. Myślę, że jeśli chodzi o dzieci szkolne, to myślę tutaj o rodzicach tych dzieci, którzy będą mogli na tym koncercie być i zobaczyć swoje dzieci w zupełnie innej sytuacji. Sama jestem mamą i myślę, że no, to jest niesamowite móc zobaczyć dziecko, które występuje, które z założenia nie miałoby takich możliwości. Więc robimy wszystko, żeby się to udało i żeby to był dobry czas i żeby każdy miał taki swój moment na tym występie.
Zachęcamy w takim razie bardzo serdecznie już teraz do śledzenia strony internetowej Filharmonii Krakowskiej. Tam będą pojawiać się regularnie informacje o tym koncercie, który odbędzie się już 10 maja w przyszłym roku. Koncercie, w którym wystąpią pani podopieczni pani Olimpii Wyglądacz, certyfikowanej muzykoterapeutki, która prowadzi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, seniorów oraz dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Filharmonii Krakowskiej. A dziś pani Olimpia była moją i państwa gościnią. Pani Olimpio, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.